Biorąc pod uwagę temat dzisiejszego kazania, mógłbym na początku zadać pytanie, kto tutaj na tej sali jest wierzący, ale myślę, że znam odpowiedź, bo każdy powiedziałby, że jest wierzący. Gdybyś nie był wierzący, nie przyszedłbyś na to miejsce, ale chcę zadać trochę inne pytanie, o wiele ważniejsze według mnie. Jak wygląda twoja wiara? Jak wierzący jesteś? Jakim jesteś wierzącym? Bo to jest temat dzisiejszego kazania. Będę mówić o 5 rodzajach ludzi wierzących, bo nie sztuka wierzyć. W Biblii czytamy, że nawet demony wierzą i drżą, ale pozostają demonami, pozostają osobami zbuntowanymi wobec Boga. Więc zamiast skupić się na samej wierze, to chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, jak ta wiara wygląda. Tak, gdybyśmy mogli wyjść ze swojego ciała i spojrzeć z boku na nasze życie, na nasz stan naszej duszy, jak ta wiara wygląda. Bardzo często w Kościele dzielimy ludzi na wierzących i niewierzących, albo nawróconych i nienawróconych, ale to nie jest do końca biblijny podział, bo nie jest on jedynym podziałem. Można w Biblii zobaczyć ludzi wierzących i niewierzących, ale ten podział jest o wiele szerszy. Gdybyśmy spojrzeli na wszystkich ludzi wierzących na przestrzeni wieków, nawet jakbyśmy popatrzyli na ludzi wierzących u nas w Kościele, to łatwo zobaczyć, że jednych wiara jest duża, innych jest nieco mniejsza. Jednych chcielibyśmy naśladować, innych niekoniecznie. Więc niezależnie od tego, czy uważasz się za wierzącego, czy nie, to chciałbym, byś spojrzał dzisiaj na swoją wiarę, na jej stan, na jej jakość, bo wierzę, że jedna z tych 5 wiar, rodzajów wiary, o której dzisiaj będę mówić, będzie się tyczyła ciebie. Podam zaraz 5 fragmentów z Biblii, 5 historii, 5 osób. Każda z nich jest wierząca, czy była wierząca, już nie żyje, ale te wiary różnią się od siebie i to znacznie. Myślę, że nie każdą postać chcielibyśmy naśladować, mimo że każda z nich wierzyła. Więc popatrzmy na 1 osobę. Jest to Herod i nazwałem taką wiarę takiego wierzącego, wierzący niepraktykujący. Można spotkać się z takim określeniem, dla mnie jest to oksymoron, ale jest coś takiego jak wierzący niepraktykujący, czyli osoba, która wierzy w Boga, ale żyje tak, jakby się nie przejmowała tym, co Bóg mówi, tym, kim Bóg jest. I otwórzmy Ewangelię Marka na 6 rozdziale. Przeczytamy od 17 do 20 wersetu fragment, który pokazuje, jak wyglądała wiara Heroda. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazy i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Czy można powiedzieć o Herodzie, że był niewierzący? No chyba nie. Z pewnością wierzył w Boga, tak po swojemu. Był wierzący, wierzył w istnienie Boga i mało tego, słuchał chętnie Jana. Nie twierdził, że jest on jakimś heretykiem, szaleńcem. Mimo że wytykał mu jego grzechy, jego błędy, to jednak Herod chętnie go słuchał. Wiedział, że to jest Boży człowiek, ponieważ sam Herod też był w jakimś tam stopniu wierzącym. Ale problem Heroda nie polegał na tym, że Herod nie miał wiary, ale jego wiara była bardzo słaba. Może nawet nie wiadomo, na czym oparta, bo na pewno nie na relacji z żywym Bogiem. Może na jakiejś wiedzy, może na tym, co reprezentował sobą Jan, ale na pewno nie na osobistej relacji z Bogiem. A można łatwo to sprawdzić, patrząc właśnie na życie Heroda. Jak wyglądało to życie, co inspirowało go, co było dla niego ważniejsze, czy kto był dla niego ważniejszy. Bo chociaż ten fragment jest krótki i nie przedstawia całości jego życia, jego wiary, to łatwo wywnioskować, że był ktoś ważniejszy dla Heroda niż sam Bóg. I była to Herodiada, osoba, pod której był wpływem. I mimo, że był wierzący, to jednak bardziej wierzył Herodiadzie. To ona zajmowała miejsce Boga. Bóg może był na drugim miejscu, może na trzecim, piątym, dziesiątym, ale z pewnością jego rzeczywistym Bogiem była Herodiada. To jej się słuchał, to na niej mu zależało. I mimo, że wierzył w Boga, mimo, że słuchał Jana, spotykali się, rozmawiali, to jednak w jego życiu mało to dało. Ostatecznie wiemy, jak skończył Jan i co zrobił Herod. I to nam pokazuje pewną prawdę, o której mówi Biblia, że nie można służyć dwóm panom. Że nawet jeśli wierzymy w Boga, wiemy co nieco o Nim, chcemy złapać z Nim jakiś kontakt, jakoś Go poznać, to nie możemy służyć dwóm panom. Prędzej czy później na ścieżce naszej wiary, na ścieżce naszego życia musimy podjąć decyzję, czy bardziej chcemy iść za Bogiem i Jego słuchać, czy bardziej zależy nam na osobach, które są wokół nas, czy bardziej nam zależy na może rzeczach, jakie posiadamy, czy na czymkolwiek innym. Wiemy, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym i Bóg roszczy sobie prawo do bycia numerem jeden. On nie chce być jakimś tam Bogiem pobocznym, ale On chce być tym pierwszym Bogiem, jedynym Bogiem. I Herod, mimo że wierzył w Boga, to jednak był wierzącym niepraktykującym, ponieważ jego wiara była czysto teoretyczna. Do niczego mu się w życiu nie przydała. Ostatecznie Herod pogrążył się w swoich grzechach i podejmował ciągle złe decyzje. I dzisiaj taki rodzaj człowieka możemy nazwać właśnie wierzący niepraktykujący, czy bardziej nam bliski termin to jest sympatyk, osoba, która czasem od święta przyjdzie do kościoła, osoba, która jeśli ma okazję, nawet posłucha Ewangelii, lubi wręcz przebywać wśród wierzących, ale mimo tego wszystkiego nie podejmie wyboru, żeby pójść za Bogiem, żeby zrobić krok dalej. Ta wiara pozostaje taką pustą wiarą teoretyczną, która na nic się w życiu nie przydaje. Nawet może przeszkadza, bo człowiek wtedy ma jakieś wyrzuty sumienia. To jest osoba, która żyje własnym grzesznym życiem i mimo, że wierzy w Boga, to w żaden sposób nie daje wyrazu swojej wiary. I to jest pierwszy rodzaj człowieka wierzącego. Na poziomie takiej czysto teoretycznej wiary. Mimo, że ona jest. Mimo, że jakieś mamy przemyślenia, doświadczenia, to jednak to jest tylko zwykła wiara i nic więcej. Drugi przykład to jest osoba Korneliusza. To jest bardzo ciekawa osoba. Zaraz zobaczymy, jak jego wiara się zmieniła i przeszedł z jednego stanu wiary do następnego, ale jego wcześniejsze życie, to zanim poznał Piotra, można by podsumować jako wierzący, praktykujący, w przeciwieństwie do Heroda, ale to była taka może zwykła religijność. Człowiek, który wierzy w Boga, prowadzi dobre, religijne życie, natomiast nie jest nawrócony. Nie oddał swojego życia Bogu, nie nawrócił się, nie ochrzcił się, nie został zapieczętowany Duchem Świętym. I tak na początku wyglądało życie Korneliusza. Otwórzmy Dzieje Apostolskie na 10 rozdziale i od 1 wersetu będziemy czytać. A pewien mąż z Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym swoim domem, dający hojnie jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: Co jest, Panie? I rzekł mu: Modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. I później mamy fragment, kiedy Piotr głosi swoje kazanie i od 44 wersetu dalej czytamy: A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. Mamy takie dwa fragmenty przerwane właśnie tym słynnym kazaniem Piotra. I na przestrzeni tego rozdziału widać, jak wyglądała najpierw wiara Korneliusza, a jak wyglądała później. Widzimy, że ta wiara się zmieniła, że wiara to nie jest stan, który po prostu jest taki, jaki jest i z nim żyjemy, ale wiara to coś zmiennego, dynamicznego, coś, co może maleć, wzrastać, co jest zależne od tego, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób też szukamy Boga. I Korneliusz na samym początku był dobrym człowiekiem. Nawet czytamy, że pobożnym. W kontekście obowiązujących standardów prawa był człowiekiem pobożnym, takim dobrym obywatelem, który wierzył w Boga, modlił się, chodził do kościoła, dawał na tacę, ale jego problem był taki, że nie był jeszcze nawrócony. Że wiara, którą posiadał, nie była jeszcze ostatecznym stanem, do którego zdążał. Był w procesie. Wierzył i praktykował, ale jego życie nie było przemienione przez Boga, co stało się zaraz później. I tak naprawdę jest pełno takich ludzi, którzy chodzą do kościoła, wierzą, praktykują swoje życie chrześcijańskie, ale w ich całym życiu nie było takiego momentu, kiedy padli na kolana, wyznali grzechy Bogu, przyjęli dar Ducha Świętego, dali się ochrzcić na wyznanie swojej wiary. Jest pełno takich ludzi, którzy mniemają, że są chrześcijanami, ale są jedynie wierzącymi i praktykującymi, natomiast nienawróconymi. I taki był Korneliusz do pewnego momentu, bo on w swoim poszukiwaniu Boga, w swojej wierze poszedł krok dalej. Po kazaniu Piotra czytamy, że wstąpił na niego Duch Święty, potem dał się ochrzcić, więc ta jego wiara poszła krok dalej, ewoluowała, wzrosła i już nie był tylko wierzącym, praktykującym, ale był człowiekiem świadomie nawróconym. Człowiekiem, który oddał wszystko, co miał Bogu. Nie tylko czas, nie tylko pieniądze, ale całe swoje serce. I można chodzić do kościoła przez całe życie, tak jak Korneliusz. A można szukać Boga z całego serca. Też tak jak Korneliusz. Pytanie, czy zostaniemy w tym stanie, co on wcześniej, czy będziemy dążyć do tego stanu, do którego doszedł nasz bohater. Ta historia tak naprawdę uczy nas dwóch rzeczy. Że można być dobrym człowiekiem, praktykującym swoje życie duchowe, ale dalej nie być nawróconym. Być tylko człowiekiem religijnym, wierzącym na swój sposób, może lepszy sposób niż Herod, ale jednak nie być nawróconym. Druga rzecz, której możemy się dowiedzieć z tego fragmentu, to że Bóg nie patrzy na naszą religijność. Korneliusz nie nawrócił się dlatego, Duch Święty nie zamieszkał w nim dlatego, że dawał dużo pieniędzy jako zamożny człowiek, dlatego, że często się modlił, czy chodził do kościoła. Bóg widział jego serce. I to ze względu na jego szczere serce, a nie na jego starania, mógł się nawrócić. Bóg na takich ludzi patrzy, takich ludzi szuka. Niedoskonałych, niereligijnych, niedobrych, ale spragnionych jego miłości i przemiany w swoim życiu. Więc Korneliusz, mimo że na początku był takim dobrym człowiekiem, religijnym człowiekiem, to później stał się rzeczywiście nawróconym chrześcijaninem, który podążał za Bogiem już nie tylko o własnych siłach i staraniach, ale był pełen Ducha Świętego, który prowadził go i budował jego wiarę w następnych dniach i latach. Kolejny obraz osoby nawróconej nazwałem go nawróconym odwróconym. To jest osoba, która dawno temu nawróciła się, oddała życie Bogu, ale później, może po latach, nie wiem, różnie to bywa, z jakichś powodów straciła wiarę, odrzuciła Boga, zaczęła żyć swoim ziemskim, grzesznym życiem, nie mając nic wspólnego z Bogiem. I taką osobą, w mojej opinii, jest Ananiasz. Taka dość kontrowersyjna postać. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów i rzekł: Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha, i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Nie wiem, czy wszyscy wiemy, ale przecież Ananiasz nie był pierwszy raz w kościele. Nie trafił tam przez przypadek. On był w kościele od jakiegoś czasu, zapewne dłuższego czasu. Był to człowiek związany z kościołem, nie był to sympatyk. Skoro trafił do tego kościoła, to musiał wpierw uwierzyć, zostać ochrzczony i być częścią wspólnoty. Ale gdy patrzymy na tę historię, to może się wydawać, że Bóg ukarał go taką srogą karą za coś małego, za jakieś kłamstwo, oszustwo. Ale zobaczmy, czy rzeczywiście tak było. Kiedy popatrzymy na Kościół Nowego Testamentu, w tamtych czasach, kiedy żyli apostołowie, w których żył też Ananiasz, możemy zobaczyć, że w Kościele byli zarówno biedni, jak i bogaci. Ale to, co wyróżniało społeczności chrześcijańskie, to takie ogromne poczucie właśnie wspólnoty, bycia razem. I wszyscy, którzy należeli do Kościoła, byli razem, jedli razem, chodzili do Kościoła razem, modlili się razem, po prostu żyli razem do tego stopnia, że jeśli komuś czegoś brakowało, to inni wierzący mu pomagali. Jeśli ktoś miał mniej, dostawał od tych, którzy mieli więcej. I na porządku dziennym była taka praktyka, że jeśli ktoś miał kilka domów, z których na co dzień nie korzystał. Może tak też jest dzisiaj, że ktoś ma jakąś działkę pod Białymstokiem, czy kilka działek. W tamtych czasach było tak, że jeśli ktoś rzeczywiście miał te kilka domów, z których nie korzystał, postanawiał je sprzedać, a pieniądze dawać tym, którzy nie mieli żadnego domu, którzy nie mieli na jedzenie. Uważał, że wystarczy mu jeden dom, może dwa domy, ale 5 lub 10 to jest przesada. I byli tacy ludzie w kościele, którzy patrzyli na swój majątek i stwierdzali przed sobą i przed Bogiem, że mi tyle nie jest potrzebne. Ja chcę się dzielić na Bożą chwałę. I z pewnością tacy ludzie byli widoczni w kościele i uważano ich za wielce pobożnych, skoro nie są przywiązani do swojego majątku, a wręcz są w stanie oddać ten majątek z dnia na dzień. I Ananiasz widział takich ludzi, znał takich ludzi. Prawdopodobnie imponowali tacy ludzie jemu, ponieważ on też był zamożny, a jednak nie chciał sprzedać tego, co miał z początku, bo później zaplanował, że jednak sprzeda swoją posiadłość, swoją rolę, ale nie do końca zrobi to tak, jak powinien. I czytamy, że sprzedał swoją posiadłość, ale część pieniędzy zachował sobie. Może zrobił to, żeby przypodobać się ludziom w kościele i pokazać: zobaczcie, ja też sprzedałem swój dom, swoją działkę. Ja też dałem jakąś część do kościoła. Może chciał w oczach ludzi być święty. Tego nie wiem. Może tak po ludzku myślał. Może liczył, że zaimponuje ludziom w kościele, że zaimponuje nawet samemu Bogu. I zmówił się razem z żoną. To trwało też niemały czas, ponieważ uknąć taką intrygę, to trzeba skonstruować plan i wdrożyć go w życie. To nie było z dnia na dzień. Jego grzeszny stan trwał miesiące, może lata, aż w końcu dopuścił się tego grzechu. I problem nie polegał na tym, że tylko oszukał ludzi w kościele, ale że chciał w oczach Boga być świętszy niż jest naprawdę. Że swojej wiary nie budował na relacji z Bogiem, ale na zwykłej uczynkowości, która i tak była zakłamana. Jest on przykładem człowieka, który jest w kościele i w oczach innych albo chce, albo nawet może jest uważany za pobożnego, ale jego życie, jego serce, to co widzi tylko Bóg, jest tak naprawdę upadłe duchowo. Mimo dawnego nawrócenia, teraz Ananiasz żył zwykłym życiem, grzesznym życiem. Myślał po ludzku, myślał o sobie. A Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy nie tylko na to, ile dajesz na tacę, ale patrzy przede wszystkim na serce. I nawet jeśli ktoś chce zasłużyć się tak jak Ananiasz, to może zasłużyć się tylko człowiekowi, bo na Bogu nie robi to żadnego wrażenia. Bóg jest Panem tego świata i czy dasz złotówkę, czy milion, dla Niego to i tak jest nic, bo On chce, byś dał Mu swoje skruszone serce. On widzi, czy Go kochasz, czy tylko udajesz, czy modlisz się szczerze, czy nieszczerze. Widzi, czy utraciłeś tą pierwszą miłość, jaką miałeś przy nawróceniu. Bóg wszystko to wie. Ludzie w kościele mogą różnie na ciebie patrzeć. Mogą cię lubić, mogą cię szanować, ale pytanie, co sam Bóg myśli na temat twojej wiary i twojego postępowania. Ananiasz jest osobą nawróconą, ale też odwróconą. Nie upamiętał się. Kolejna postać, którą wybrałem, to Szymon Czarnoksiężnik. Bardzo spodobała mi się jego historia, zapisana w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale. Jest to przykład osoby chodzącej za Bogiem, nawróconej, praktykującej, chcącej się rozwijać, ale jednak cielesnej. Jest to taki cielesny chrześcijanin, który nie do końca wszystko oddał Bogu. Oczywiście nawrócił się, doświadczał Bożego działania, chodził za swoimi liderami, chciał wzrastać, ale jednak był cielesny. Zobaczmy jego historię. Dzieje apostolskie, 8 rozdział od 9 wersetu. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc, ten człowiek to moc Boża, która nazywa się wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił Duch Święty, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielony przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tą moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twojego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: módlcie się za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. A oni, gdy złożyli świadectwo i powiedzieli słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. Taki dłuższy fragment, ale chciałem, żebyśmy widzieli postawę Szymona względem Boga. W gruncie rzeczy to jest bardzo pozytywna postać. No bo wyobraźmy sobie, były czarnoksiężnik, który był znany, który miał dobrą opinię, który miał pozycję, nawraca się. Więc ma potężne świadectwo nawrócenia. Był czarnoksiężnikiem. Tak? Miał dogodną pozycję, którą postanowił utracić na rzecz pójścia za Bogiem. Przyjął Chrystusa i oprócz Niego już nie miał nic prawdopodobnie. Całe jego wcześniejsze życie legło w gruzach, bo był to zawód, który nie szedł w parze z byciem chrześcijaninem, prawda? Mało tego, Szymon trzymał się Filipa, ponieważ uznał prawdopodobnie, że potrzeba mu jakiegoś mentora, lidera, kogoś, kto będzie prowadzić go w tej duchowej podróży, kogoś, kto pozwoli mu, by jego wiara wzrastała. I świadomie postanowił chodzić za Filipem, wzrastać w Bogu, patrzeć, jak on służy i pomagać mu. Ale miał pewien problem. Ciągle myślał w cielesny sposób. Mimo, że się nawrócił szczerze i dał wyraz tego poprzez chrzest, poprzez przebywanie z innymi wierzącymi, to myślał w cielesny sposób, czyli może miał jakiś grzech, który był dla niego w jakiś sposób atrakcyjny, z którym nie mógł sobie poradzić. Może jakieś stare nawyki, które tak głęboko zakorzeniły się w nim, jeszcze nie były oddane Bogu i przemienione przez Boga. Po prostu, mimo że był nawrócony, myślał w cielesny sposób. To jest bardzo częste wśród młodych wierzących, którzy dopiero co poznali Boga, szczerze za Nim idą, ale jeszcze nie nauczyli się, jak funkcjonować w tym duchowym świecie, jak radzić sobie z problemami, z którymi wcześniej w zupełnie inny sposób chcieli sobie radzić. Trzymał się swoich dawnych przyzwyczajeń po prostu. I już jako nawrócony człowiek postanowił zrobić taką niecodzienną rzecz. Dać pieniądze w zamian za dar Ducha Świętego. Swoją drogą jestem ciekaw, ile zaproponował pieniędzy. To był przecież zamożny człowiek, który wcześniej bogacił się jako czarnoksiężnik. No ale nie mamy odpowiedzi w Biblii, ile zaproponował. Wiemy tylko, jaka była reakcja na to. Szymon, słysząc te mocne słowa od Piotra, tą naganę i wezwanie do pokuty, szybko się ocknął. Nie był zbulwersowany. Nie walczył o swoje. On jako nawrócony człowiek zobaczył, że rzeczywiście ten jego czyn no nie jest dobry, jest cielesny. Nie przystoi chrześcijanowi. Jest on przykładem nawróconego człowieka, który boryka się z jakimiś jeszcze czy to małymi grzeszkami, czy właśnie nawykami, przyzwyczajeniami, które Bóg z czasem może, a nawet musi zmienić, jeśli chcemy wzrastać w wierze. I widzimy pod koniec tej historii, że Szymon jednak prosił o modlitwę. Nie chciał brnąć dalej w swoich czynach, ale chciał się zmienić, chciał się poprawić. Więc mimo, że jest on przykładem cielesnego chrześcijanina, to jest też przykładem człowieka, który swoją wiarę polepsza, naprawia, chce ją powiększać. Jest otwarty na różnego rodzaju wskazówki, czy nawet nagany. Nie bulwersuje się, jak on śmiał mi takie coś powiedzieć. On przyjmuje wszystko, bo chce dla siebie dobra. Chce, by jego życie szło do przodu, nie zatrzymywało się na etapie, na którym w danej chwili się znajduje. I ostatni przykład, jaki dzisiaj chcę podać, to wierzący, który ma cały pakiet w swojej wierze, jaki powinien mieć, czyli wierzy w Boga, nawrócił się, dał się ochrzcić, jest zapieczętowany Duchem Świętym i chodzi z Bogiem cały czas. Jest to osoba, która nie tylko praktykuje wiarę, ale która żyje wiarą. I Taką osobą z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że jest apostoł Paweł. Jest takie piękne wyznanie w liście do Galacjan 2:20, gdzie stwierdza: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Apostoł Paweł to postać, której nie trzeba przedstawiać. A ten werset jest doskonałym podsumowaniem tego, jak wyglądała jego wiara. Nie tylko na podstawie tego, co robił, nie tylko na podstawie nawet cudów, jakich dokonywał, ale właśnie to stwierdzenie obrazuje, jaką miał wiarę. To nie była wiara, która była skłonna poświęcić wiele, ale to była wiara, która jest skłonna poświęcić wszystko, nawet życie. Bo stwierdza, że życiem dla niego nie jest tylko życie i praktykowanie swojej wiary, ale życiem jest sam Chrystus. On chciał naśladować Chrystusa w pełni. Nie tylko od święta, nie tylko 3 razy w tygodniu, 5 czy 6, ale on chciał non-stop chodzić z Bogiem, być w łączności z Nim, aby móc powiedzieć, że On jest ukrzyżowany. Już nie ma Go, nie ma Jego pragnień, nie ma Jego zachcianek. Wszystko, co jest w Jego życiu, to wola Boża, którą pragnie wykonywać. To jest najwyższy rodzaj wiary, kiedy już możemy powiedzieć: nie ma mnie, nie ma zachcianek mojego ciała, mojego umysłu, ale wszystko, czego pragnę, to robić to, do czego powołał mnie Bóg. I tak jak mówiłem na początku, z pewnością każdy z nas uważa się za osobę wierzącą, bo z jakiejś przyczyny tutaj jesteśmy. Nawet jeśli ktoś cię zaprosił, to gdybyś kompletnie uważał, że Boga nie ma, że to śmieszne pójść do kościoła, to byś tutaj nie przyszedł. Więc każdy z nas ma rację, mówiąc o sobie, że jest osobą wierzącą. Ale ważniejsze jest to, w kogo wierzymy i jak wierzymy. Jak wygląda nasz stan wiary na dziś. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę pomyśleli i byli ze sobą szczerzy. Czy moja wiara jest taka, jakbym chciał? Czy moja wiara jest większa niż rok temu? Czy moje życie jest rzeczywiście świadectwem tego, że znam Chrystusa i należę do Niego? Niezależnie, czy tylko wierzysz, czy jesteś ochrzczony, nawrócony, jakiekolwiek masz przeżycia, zadaj sobie to pytanie dziś, bo niezależnie od tego, jak wygląda wiara twoja, to może się ona zmienić. Nawet jeśli jesteś na poziomie takim jak Paweł, to ten poziom sam się nie utrzyma. Musisz o niego dbać, musisz pielęgnować swoją wiarę. A nawet jak jeśli jesteś na poziomie takim jak Herod, możesz powiedzieć nie swojej Herodiadzie i powiedzieć tak swojemu Bogu. Niezależnie od tego, jak ta wiara wygląda, zastanów się, w jakim jesteś miejscu i czy chcesz iść za Bogiem. Bez żadnych kompromisów, bez żadnych przeszkód, po prostu patrzeć na Niego i na końcu tej podróży powiedzieć: moim życiem nie jest chodzenie do kościoła, moim życiem nie jest dawanie na tacę, moim życiem nie jest to, że się modlę codziennie do obiadu, ale moim życiem jest sam Chrystus. Jestem Nim wypełniony, jestem świątynią Ducha. Jestem tutaj, by pełnić Jego wolę. To jest stan wiary, do którego powinien dążyć każdy chrześcijanin. Bóg nie powołał jednych na gorszych chrześcijan, a drugich na lepszych. On daje nam wszystko. On daje nam swoją miłość i łaskę oraz Ducha po to, abyśmy mogli pójść za Nim i osiągnąć ten stan wiary, który miał apostoł Paweł, oraz trwać w nim na co dzień. Wierzę, że jest to naturalny proces każdego chrześcijanina, by nasza wiara wzrastała, nie stała w miejscu. Byśmy na koniec powiedzieli te słowa: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Zapraszam nas do modlitwy. Miejmy taki szczery czas przed Bogiem, weryfikacji swojej wiary i modlitwy o to, by oddać Bogu wszystko, co nas zatrzymuje i wejść o krok dalej na następny poziom naszej wiary.